Chwała Panu, drodzy bracia i siostry. Jest to naprawdę wielka sprawa dla mnie, że ja mogę być pośród Was po raz kolejny i cieszyć się razem z Wami społecznością w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i społecznością ze sobą, którą tutaj możemy mieć. A też cieszę się z tego faktu, że mogę dzisiaj stanąć przed Wami tutaj i świadczyć o dobroci Bożej w moim życiu, o dobroci Pana Jezusa w moim życiu, że mogę świadczyć o tym, w jaki sposób Pan Bóg prowadzi mnie, w jaki sposób daje mi swoje słowo, w jaki sposób wtedy, kiedy otwieram Jego słowo, On dotyka mnie tym słowem i On chce przemienić moje życie i chce przemieniać życie tych wszystkich ludzi, którzy otwierają Jego słowo, tych wszystkich ludzi, którzy chcą słuchać Jego słowa. Dzisiaj chciałbym stać przed Wami tutaj i dzielić się tym, czego Bóg dokonuje w moim życiu. Bóg w ostatnim czasie mówi mi dużo o tym, jak powinniśmy postępować, jak powinniśmy podchodzić do sprawy cierpienia w naszym życiu, do sprawy doświadczenia w naszym życiu. Czy jest tu ktoś taki pośród nas dzisiaj, pośród Was tutaj siedzących, który nigdy nie doznał cierpienia? Czy jest taka osoba, która może z całą pewnością podnieść rękę i powiedzieć: ja nigdy nie doświadczyłem cierpienia. Ja nigdy nie doświadczyłem smutku. Nigdy nie doświadczyłem zła w swoim życiu i skutków zła w swoim życiu. Czy jest taka osoba pośród nas? No właśnie, dlatego warto o tym mówić, bo to jest sprawa, która dotyka wszystkich nas. Sprawa cierpienia, bólu, zła dotyka wszystkich nas, każdego dnia. Czy jesteśmy mali, czy jesteśmy duzi, czy jesteśmy dobrze urodzeni, czy źle urodzeni, czy jesteśmy biedni, czy bogaci. Wszystkich to nas dotyka. I chciałbym, abyśmy przyszli do Słowa Bożego, które zapisał apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, pierwszym rozdziale, to jest 6 i 7 wiersz. Czytamy tam takie słowa. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, powiada Piotr, gdy trzeba, zasmuceni bywacie. Piotr powiada, trzeba nam czasami być zasmuconym. Istnieje wiele teologii w wielu kościołach dzisiaj, żeby usunąć wszelki rodzaj smutku, wszelki rodzaj cierpienia za wszelką cenę, że doświadczanie cierpienia jest czymś z natury złym, jest złem albo konsekwencją jakiegoś grzechu. Może tak być, ale nie musi. Piotr powiada, gdy trzeba, bywamy zasmuceni różnorodnymi doświadczeniami. Wiecie, czasami mówi się tak, że pójdź za Jezusem, a wszystkie problemy twoje znikną. Gdy pójdziesz za Jezusem, On weźmie wszystkie problemy twoje na siebie i już nigdy nie będziesz miał tych problemów. Będziesz doświadczał samej radości, samej przyjemności. Cała twoja przeszłość z twoimi problemami zniknie i nie będziesz musiał się o nic martwić. Tak daje się do zrozumienia często ludziom, zapraszając ich do przyjścia do Jezusa. A jednak ten sam apostoł w drugim swoim liście napisał ten piękny wiersz. Wiecie, tak często mówię, że nawet gdyby w całej Biblii tylko ten wiersz był, to wystarczyłoby mi, aby pójść za Bogiem, aby słuchać Boga. W drugim liście napisał: boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę. Skoro On obdarował nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, do codziennego życia i do tego, by żyć po Bożemu, skoro nas tym wszystkim już obdarował. Obdarował przez poznanie Jego. Obdarował nas przez poznanie Tego, który powołał nas przez własną chwałę i własną cnotę. Nie przez naszą chwałę, naszą dobroć, naszą cnotę. Skoro On obdarował nas tym wszystkim, to pytanie jest, dlaczego musiał napisać ten wiersz, te dwa wiersze? Że jednak istnieją pewne rzeczy, które nas zasmucają, że jednak istnieją pewne rzeczy, których nam brak w naszym życiu. Że są doświadczenia, są cierpienia, przez które musimy często przechodzić. Jak to, jako osoba wierząca, jak to, jako uczeń Jezusa Chrystusa, który chodzi za Bogiem, ma doświadczać jeszcze cierpienia, ma doświadczać problemów. Przecież mam już wszystko, a jednak. Jeden z filozofów greckich imieniem Epikur, który żył gdzieś tam na przełomie III-IV wieku przed Chrystusem, zadał takie pytanie. Zadał takie pytanie, z którego wielu chrześcijan nie potrafi wybrnąć. Powiedział tak. Bóg albo nie może zniszczyć cierpienia, zła i cierpienia, albo nie chce. Chrześcijanie wierzą w Boga Wszechmogącego, który może wszystko. Chrześcijanie wierzą w Boga miłości, który kocha wszystkich ludzi. A więc Bóg albo nie może zniszczyć cierpienia, albo nie chce. Jeżeli Bóg mógłby zniszczyć cierpienie, a nie chciałby, to byłby Bogiem niegodziwym. A jeżeli chciałby zniszczyć cierpienie, a nie mógłby, to byłby Bogiem, nie byłby Bogiem wszechmogącym. A więc jest sprzeczność w to, co chrześcijanie wierzą. Skoro, powiada Epikur, skoro Bóg jest wszechmogący, jak powiadają chrześcijanie, i skoro chce zniszczyć cierpienie, to dlaczego cierpienie i zło nadal istnieje? Odpowiedzcie mi na to pytanie. Skoro Bóg może wszystko, a więc może zniszczyć wszelkie zło i cierpienie, wszelki ból w twoim, moim życiu, jeżeli chce to zrobić, bo nas kocha, to dlaczego nadal ono istnieje? Odpowiedzcie mi na to pytanie. Poza tą księgą ja nie znajduję nigdzie odpowiedzi na to pytanie. I to jest pytanie, które dręczy wielu ludzi, wielu ateistów. I to jest pytanie, które zagradza drogę do Boga wielu ateistom. I to jest też pytanie, które boryka wielu wierzących ludzi. Dlaczego cierpię? I dlatego wymyślają różne teologie, różne nowe kościoły i nowe ruchy, aby usunąć, wyeliminować cierpienie z życia człowieka. Kiedyś młody człowiek mi powiedział, posłuchał mojego kazania i przyszedł do mnie i mówi, dlaczego ty nie głosisz uzdrowienia? Co masz na myśli? No ja uważam, że my nie powinniśmy umrzeć na żadną chorobę, tylko ze starości. Przecież ty powinieneś wyjść teraz na ulicę, wkładać ręce na ludzi i uzdrawiać ich. Przecież to jest największy problem człowieka, tak? Gdzieś to wyczytał. Nawet apostoł Paweł borykał się z chorobą. Nawet jego uczeń Trofim borykał się z chorobą. I jego najlepszy uczeń Tymoteusz borykał się z chorobą. Dlaczego on tego nie zrobił? Jest gdzieś przyczyna i powód. I chciałbym dzisiaj powiedzieć o takich czterech powodach, dla których istnieje, Bóg dopuszcza cierpienie w naszym życiu. Pierwsza rzecz znajduje się w liście do Hebrajczyków w rozdziale 12. Wierzę, że apostoł Paweł jest autorem tego listu, ale nie będę tutaj na 200% wam udowadniał. W każdym bądź razie ten list jest zapisany w Nowym Testamencie i autor tego listu w 12 rozdziale powiada takie słowa. Wy nie oparliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi i zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Jednym z pierwszych powodów, dla których jest ból w naszym życiu, To jest powód, tym powodem jest grzech w naszym życiu. Może być tak, że cierpienie, które doświadczasz, jest spowodowane grzechem w twoim życiu. I myślę, że każdy z nas doświadczył tego faktu. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, karanie pańskie, a kara musi boleć. I dalej powiada autor, bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeżeli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeżeli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto, szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Czy niedaleko więcej winniśmy poddać się Ojcu duchów, aby żyć? I tutaj jasno jest powiedziane, że przyczyną naszego cierpienia może być grzech, bo powiada, nie oparliście się aż do krwi w walce z grzechem. Często lekceważenie grzechu w naszym życiu prowadzi do takiego momentu, do takiej chwili w naszym życiu, kiedy Bóg musi powiedzieć dosyć. I wtedy używa bólu w naszym życiu. Ból jest sygnałem alarmowym. Niektórzy patrzą na ból jako na zło konieczne, ale Biblia, Słowo Boże, patrzy na zło jako coś, patrzy na cierpienie, na ból, jako coś, co może być i dobrem. Nawet w medycynie ból jest czymś dobrym, bo on prowadzi do szukania powodów, czy szukania przyczyny, co jest nie tak, przyczyny choroby. Pomaga nam również w jakiś sposób umiejscowić przyczynę, umiejscowić te miejsca chore w naszym życiu. Aby co potem zrobić? Aby zastosować kurację, zastosować lekarstwo. I w medycynie ból uważany jest jako coś dobrego, bo pomaga lekarzowi odnaleźć przyczynę. Ten głębszy problem, ból jest tylko symptomem. Ból jest konsekwencją czegoś głębszego. I tak samo w życiu duchowym. Ból jest konsekwencją, karanie Boże jest konsekwencją czegoś głębszego w naszym życiu. Jakiejś głębszej choroby, jakiejś poważniejszej choroby w naszym życiu. I to wyjaśnia nam, dlaczego. Powiada tak, tamci bowiem karali nas według swego uznania na krótki czas. Ten zaś czyni to dla naszego dobra. Widzicie? Ból i kara i cierpienie jest dla naszego dobra. Jakże trudno to zrozumieć w świetle definicji Epikura. Jakże trudno to zrozumieć. Jakże trudno jest przyjąć cierpienie. A jednak on dzieje się dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. I dalej powiada, żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Jasno stwierdza, że jest to bolesne. To doświadczenie jest bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie. I prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Co jest na końcu tego procesu? Co jest na końcu tego procesu rehabilitacji? Tu jest przedstawiony cały proces uzdrowienia. No właśnie uzdrowienie jest na końcu. No właśnie dojście do zdrowia, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. I po to jest cierpienie i ból w naszym życiu. Dla naszego dobra, po to, abyśmy żyli. Bo grzech, który jest często powodem naszego cierpienia, grzech jest również powodem naszej śmierci. Grzech jest powodem naszych konfliktów. Grzech jest powodem zerwania relacji. Zerwania relacji z Bogiem i zerwania relacji pomiędzy ludźmi. Dlatego Bóg chce nam pokazać. I wtedy, kiedy leżymy na, jak to powiadamy, po staremu łożu boleści, gdzieś w szpitalu, wtedy dopiero zaczynamy się zastanawiać, co się dzieje w naszym życiu. Często jest to jedyny sposób, ktoś to nazwał ból jako goniec z ręki Boga. Jedyny sposób, aby nas zatrzymać nas w naszej gonitwie, w naszym życiu, w którym często usuwamy Boga na koniec kolejki, bo mamy swoje sprawy ważniejsze. Wiecie, kiedy czytam taki fragment, przychodzi mi do głowy coś takiego. Jaki to grzech może spowodować, że będę cierpiał? Wiele. Na przykład grzech nieprzebaczenia. My sobie nie zdajemy z tego sprawy. Ale grzech nieprzebaczenia, grzech zawiści, mściwości strasznie toczy nasze dusze, strasznie toczy nasze umysły, toczy nasze serca. Osoba, która ma coś do kogoś, leży na łóżku i nie może zasnąć, bo myśli o kimś, jak bardzo ta osoba jej zawiniła. Ja mu nie przebaczę. On musi przyjść i musi się kajać, musi pokutować. Musi mi odpłacić, zapłacić. To wtedy może pomyślę o przebaczeniu. I to jest grzech, który strasznie toczy nas od wewnątrz. I psychicznie, i fizycznie. Grzech zawiści, grzech nieprzebaczenia. Grzech nieczystości często niszczy nasze dusze. Grzech pożądliwości niszczy nasze dusze. I Bóg często musi położyć nas na łożu boleści, żebyśmy my zatrzymali się w tym myśleniu. Pomyśleli, zastanowili się, przeanalizowali swoje życie, w jakim kierunku ja idę, ja pędzę i co się dzieje w moim życiu. Wtedy dopiero może to prawdziwe uzdrowienie. I nie zgadzam się z taką teologią, która mówi, że za wszelką cenę, tak jak ten młody człowiek mi powiedział, powinieneś raczej zamiast tutaj stać i głosić tej księgi, powinieneś wyjść na ulicę i wkładać ręce na chorych ludzi. Ja nie wiem, co Pan Bóg ma w ich życiu, ale wiem, że Bóg przeprowadza ludzi przez taki proces uzdrowienia, często dotykając się ciała chorego. Ja nie chcę ingerować w to, co Bóg czyni. Ja wierzę w uzdrowienie, bo sam doświadczyłem uzdrowienia, kiedy miałem pół roku, kiedy byłem już martwy, kiedy mój ojciec zawiózł mnie do, rodzice zawieźli mnie do szpitala. Lekarz jeszcze zawołał mojego tatę i powiedział, ale wie pan, że gdy pan przyjedzie po swojego syna, to on już prawdopodobnie będzie martwy, ale zrobimy, co się da. Moja siostra powiedziała mi niedawno, że mój tato się strasznie załamał, kiedy to usłyszał, bo moja śmierć w jakimś sensie była już postanowiona. Nie było żadnej właściwie postawionej diagnozy, już nie mówiąc o lekarstwie, na to, na co chorowałem. Ale widzicie, przeżyłem ponad 50 parę lat. I Bóg zachował mnie, Bóg uzdrowił, kiedy zbór i zbory modliły się o moje uzdrowienie. Ja w to wierzę, ale nie wierzę w to, że za wszelką cenę, w każdej sytuacji, i że głupim i bez wiary jest ten, który cierpi i choruje. Nie zgadzam się z tą teologią. Ta teologia nie pochodzi z tej księgi. Ale ta księga nam mówi, że Bóg przeprowadza nas przez proces uzdrowienia, często dotykając się naszych ciał, dotykając się naszego życia, doświadczając, tak jak słyszeliśmy dzisiaj w świadectwie naszego brata tutaj przed nami. I to jest jeden z tych powodów, dla których pomimo tego, że boska moc obdarowała nas we wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, to jednak doświadczamy. Drugi powód znajduje się, i to jest właściwie powiązane z tym, co powiedziałem w drugim liście Pawła do Koryntian. Drugi list Pawła do Koryntian, czytamy takie słowa. Apostoł Paweł, wiemy, jakie było jego życie, dzieje apostolskie nam przedstawiają jego życie, a też on pisze w liście do Filipian, w liście do Galacjan. I coś takiego go spotkało w swoim życiu. W drugim liście do Koryntian Paweł napisał w pierwszym rozdziale, 8 wierszu tak. Nie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji, iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni, także nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym. Doprawdy byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych, który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie. W Nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie. Jak to ten wielki apostoł? Takie wielkie zadanie miał pójść i ogłaszać narodom i ich królom imię Jezusa. A tutaj napotyka na taką sytuację, kiedy właściwie śmierć była postanowiona. Wiemy, że apostoł Paweł przeżywał różne trudne chwile. I to od strony pogan, Greków, od strony swoich rodaków, tak jak on to powiadał. I była sytuacja, kiedy naprawdę śmierć była postanowiona, kiedy przynieśli kamienie i zaczęli w niego rzucać. Kamienowanie było karą śmierci w Izraelu. Wtedy, kiedy to 40 mężów, Słowo Boże mówi, 23 rozdział Dziejów Apostolskich, powiada o tym, że związało się przysięgą 40 mężów, że nie włożą nic do ust, dopóki nie zabiją Pawła. A więc to było coś poważnego. To była przysięga złożona przed kapłanami. A więc to musiało się stać. A więc to był wyrok śmierci. Ale apostoł Paweł mówi, być może do tego właśnie epizodu ze swojego życia Paweł odnosi ten fragment. Doprawdy byliśmy już całkowicie pewni, że śmierć nasza jest postanowiona. Ale dlaczego taki ciężki moment, takie doświadczenie przychodzi w życiu człowieka? Dlaczego strach przed śmiercią? Dlaczego smutek? Dlaczego problem? Taki mąż Boży, dziecko Boże, już nie mówiąc o tym. I daje odpowiedź, prostą odpowiedź. Abyśmy nie na sobie samych polegali, lecz na Bogu, który wzbudza umarłych. I Bóg dopuszcza cierpienie i doświadczenie w naszym życiu po to, byśmy nie czuli się samowystarczalni. Tak często, kiedy jesteśmy młodzi, ja to chcę powiedzieć parę zdań do młodych teraz, bo też byłem kiedyś młodym. Bo to wprawdzie niedawno, ale już nie jest. Zawsze byłem taki pewny siebie. Nie narzekałem na brak pieniędzy, nie narzekałem na brak przyjaciół, nie narzekałem na nic. Myślałem, że sobie poradzę sam w swoim życiu. Zawsze byłem taki pewny siebie. Wiecie, i pewnego dnia, kiedy jechałem studiować do Anglii, potrzebowałem trochę pieniążków, pojechałem do Niemiec, zarobiłem te pieniądze. Mówię, co tam, można zarobić dużo pieniędzy w kilka tygodni. Takie były czasy. Nic mi nie zagrażało, wszystkiego byłem pewien w swoim życiu. Ale którejś nocy siedziałem w centrum Amsterdamu i czekałem na połączenie, na pociąg w dalszym kierunku. I przyszło trzech młodych chłopców, też w moim wieku, do mnie i zaczęli rozmawiać ze mną. A w końcu zapytali mnie o narkotyki. A ja powiedziałem, że tych narkotyków nie mam. Była to trzecia godzina w nocy w Amsterdamie, w centrum Amsterdamu. A ja powiedziałem, że tych narkotyków nie mam. Wtedy w jednym z nich się pojawił gniew. Chwycił mnie za gardło, drugi zaczął tam szperać, szukać portfela i jeszcze innych rzeczy. I wtedy ja wstałem i chwyciłem go za ręce tego, który szperał po moich kieszeniach. A trzeci z nich przyłożył mi nóż do gardła. I mówi, no i co? Zabrali mi wszystko. Wszystkie pieniądze, które zarobiłem na mój pobyt w Anglii. Było to kilka tysięcy waluty zagranicznej. I siedzę w środku tego wielkiego miasta, na tym wielkim zachodzie. Mam tylko zostawiony paszport i bilet. Wszystko inne poszło. Polskie pieniądze, i niemieckie pieniądze, i holenderskie pieniądze, i brytyjskie pieniądze. I siedzę sobie tak i mówię, taki do siebie taki pewny byłeś wszystkiego, zobacz. Nie jesteś samowystarczalny. I wtedy sobie po raz pierwszy uświadomiłem, że ja potrzebuję Pana Boga w swoim życiu. Nie tylko jako kogoś, kto mi wielką teologię daje, ale kogoś, kto chce być przy mnie. I w takiej sytuacji mi chce powiedzieć, że Ty potrzebujesz mnie każdego dnia, w każdej godzinie, w każdej minucie, w każdej sekundzie, bo beze mnie nie pojedziesz dalej. Ten wózek beze mnie dalej nie pojedzie. I myślę, że często Bóg w naszym życiu dopuszcza takie sytuacje, ale musimy je właściwie zrozumieć. Bóg to czyni i to jest wielki smutek. Wiecie, czujesz się tak rozbity w tym momencie. Policja ci nie może pomóc. Poszedłem na policję, a oni mi powiedzieli, a pan to niech się cieszy, bo w tym miejscu tydzień temu to podrżnęli gardło tam komuś. Też o pieniądze poszło. No cieszę się z tego, że mi nie podrżnęli, ale co teraz? Potrzebuję dalej jechać, dalej żyć i tak dalej. I co mam teraz zrobić? Chcę powiedzieć tylko, że Bóg w potężny sposób zatroszczył się o cały mój pobyt w Anglii. Znaleźli się ludzie, którzy zapłacili za moje studia tam. Znaleźli się ludzie, którzy, nawet już konduktor w tym pociągu, do którego wsiadłem zaraz po tym wydarzeniu, spojrzał na mnie i mówi, a co ty taki smutny jesteś, młodzieńcze? I opowiedziałem mu historię, a on objął mnie swoim ramieniem, będę się o ciebie modlił. Wierzę, że Pan Bóg cię poprowadzi. To był wierzący człowiek, którego Bóg postawił na mojej drodze, który mnie niesamowicie podbudował duchowo. I pomodlił się o mnie. Konduktor w pociągu pomodlił się o moją drogę. Pan Bóg zsyła często takie doświadczenia, ale zsyła też aniołów do naszego Boga, aby byli przy naszym Bogu, aby nas pocieszyć i prowadzić. I to jest drugi powód, dla którego ból i doświadczenie dotyka nas. Jest też trzeci powód. Trzeci powód znajdujemy w liście do Filipian. Apostoł Paweł powiada taką rzecz. Filipian 1,12. Filipian 1,12 Paweł powiada taką bardzo ważną rzecz dla nas. Ważną rzecz dla nas, myślę. A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii. Wiecie, w jakich okolicznościach Paweł napisał te słowa? List do Filipian apostoł Paweł napisał z więzienia. To są listy więzienne. Cztery listy więzienne. List do Filipian jest jednym z tych listów więziennych. On nie wiedział, co go spotka. Wiem, że przy drugim uwięzieniu spotkało go to najgorsze. Tutaj był 63 rok, kiedy apostoł Paweł napisał te słowa, a chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii. I pisze dalej tak. Także więzy moje za sprawą Chrystusową stały się znane w całym zamku i wszystkim innym. Apostoł Paweł dostał się do więzienia rzymskiego, ale nie takiego zwyczajnego. Byli tam żołnierze, którzy przykuci do niego, pilnowali go, strzegli go. To było takie więzienie domowe. 2 lata apostoł Paweł spędził, Dzieje Apostolskie, 28 rozdział, właściwie kończy się na tym fakcie, gdy apostoł Paweł jest w tym więzieniu rzymskim i przykuty do żołnierzy rzymskich, tych żołnierzy, którzy byli gwardią przyboczną samego cesarza. Dlatego w jednym miejscu napisał pozdrowienie, że na dworze carskim, na dworze pozdrawiają was ludzie, którzy tam są i tam mają zbór. Apostoł Paweł głosił Słowo Boże. Wyobraźcie sobie, 2 lata przykuty człowiek, co 4 godziny zmieniał się żołnierz. Ilu tym żołnierzom apostoł Paweł mógł złożyć Ewangelię? Wiecie, i to było, myślę, że to nie było na takiej zasadzie, że apostoł Paweł każdemu z nich mówi, wiesz, jakie tu mnie przykrości spotkały, żołnierzu, że ja muszę teraz być przykuty, nie mogę robić to, co chcę, ja chciałbym do Hiszpanii przecież jechać. Weź mi jakoś, załatw mi to, żeby tu mnie rozkuć. Nie, nie. Głosił Ewangelię, jestem przekonany, każdemu z nich. A potem powstał zbór na dworze. I on tutaj pisze, także więzy moje za sprawą Chrystusową stały się znane w całym zamku i wszystkim innym. Wszystko, cokolwiek mnie spotkało, posłużyło rozkrzewieniu Ewangelii. Ja wierzę, że ten trzeci powód, o którym mówię, dla którego spotyka nas zło, doświadczenie, cierpienie, czasami choroba, służy, ma służyć rozkrzewieniu Ewangelii. Niektórzy z nas wiedzą, że jakieś 4 lata temu miałem zawał serca i znalazłem się w szpitalu. Już po tych wszystkich zabiegach, kiedy już byłem na sali, zobaczyłem człowieka, który leżał na łóżku pod oknem. I zobaczyłem na jego, spojrzałem na jego twarz, znana twarz, wydawała mi się znajoma. Podszedłem, zaczęliśmy rozmawiać. Okazało się, że to był mój sąsiad sprzed 24 lat. I zaczęliśmy rozmawiać. On trafił, miał atak serca, gdy dowiedział się, że ma białaczkę. Wiecie, na drugi dzień przywieźli kolejnego człowieka do naszego pokoju. Był, posadzili go pomiędzy nas. I przyszedł ksiądz i zapytał się, czy potrzebujemy jakiegoś sakramentu. Wszyscy powiedzieli nie i ksiądz wyszedł. Ale ten trzeci człowiek wybiegł na korytarz i zaczął wołać księdza, że potrzebuje pokuty, że potrzebuje się wyspowiadać. Ale ksiądz już go nie usłyszał albo nie chciał go usłyszeć. Wrócił zasmucony i położył się na łóżku i tak leży obok mnie. Ja się zwróciłem do niego i mówię, możemy porozmawiać. Ja znam kogoś, za którym nie trzeba aż tak latać, który Pana chętnie wysłucha, gdy Pan będzie chciał powiedzieć o swoich grzechach. I zacząłem mu zwiastować Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Rozmawialiśmy około godziny, a ten mój sąsiad słuchał i nic się nie odzywał. Leżał tam sobie pod tym oknem, cały czas słuchał, nic się nie odzywał. Następnego dnia tego mężczyznę zawieźli na inny oddział i ten mój sąsiad, znowu byliśmy razem w dwójkę, mówi do mnie tak. Wie pan co? Wczoraj tak jak pan rozmawiał z tym panem, ja z tym wszystkim naprawdę się zgadzam, ja wiem, że to tak jest, ja też tak wierzę. I powiem panu coś więcej, 24 lata temu, kiedy wy tam mieliście te spotkania u siebie tam, kiedy widziałem jak z Bibliami przychodzili do was ludzie, jak braliście gitarę, śpiewaliście, zapraszaliście mnie na to, ja nie byłem zainteresowany tym. Ale ja tak wierzę i mogłem jemu złożyć też świadectwo o Panu Jezusie i zapewnić go, że nawet w tej chorobie, w tym doświadczeniu, w którym jest, Bóg może być z nim. I tak też się rozstaliśmy, pomodliliśmy się. I następnego dnia, był to poniedziałek, on poszedł do szpitala onkologicznego leczyć tą białaczkę, a ja wróciłem do domu. Za jakiś miesiąc czasu spotkałem jego żonę w sklepie, jakimś tam markecie, akurat stała przede mną i zapytałem się o jej męża, a ona mówi, odszedł, mój mąż odszedł. Wiecie, potem tak to dotknęło mną, ponieważ być może ta moja choroba była dla niego, abym ja mógł tam po 24 latach złożyć mu świadectwo i przyprowadzić go do Jezusa. I być może Bóg mnie użył, nie wiem na 100%, ale jestem przekonany, że Bóg może i takie sytuacje użyć w naszym życiu, aby Ewangelia była rozkrzewiana. I tak też możemy podejść do naszego cierpienia. I ostatnia rzecz, właśnie mówię, to są te główne powody, dla których cierpienie, doświadczenie w naszym życiu często ma miejsce. I jest też jeszcze jedna rzecz, która jest zapisana w liście do Hebrajczyków i na tym będę też już kończył. Tam jest zapisane takie słowo. Hebrajczyków, 2:18. Jest tutaj mowa o Jezusie Chrystusie. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Jezus przeszedł przez cierpienie i próby. Po co? Aby dopomóc tym, którzy przez próby i cierpienie przechodzą. Wiecie, podoba mi się to. Pan Jezus ma ponad 100 tytułów, 27 jego tytułów, takich jak Książem Pokoju, Sztandar Narodów, Gwiazda Jasna Poranna, Alfa i Omega, to są tytuły Jezusa Chrystusa, Odkupiciel, Zbawiciel, Przyjaciel, Dobry Pasterz. Tytuły Jezusa, 27 znajduje się w Starym Testamencie, a reszta znajduje się w Nowym Testamencie. I jednym z jego tytułów jest brat. I tutaj jest powiedziane tak. Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazwać ich braćmi. My jesteśmy w jakimś sensie braćmi Jezusa Chrystusa, a On jest naszym wielkim bratem. I znowu ufność w nim pokładać będą. I znowu, oto ja i dzieci, które mi dał Bóg. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Bo przecież ujmuje on się nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci swoich, jest powiedziane. Aby mógł zostać miłosiernym, wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby i cierpienia przechodzą. Jednym z powodów, dla których my również doświadczamy cierpienia i prób, tak jak Jezus doświadczył, On przyszedł, stał się jednym z nas, aby mógł utożsamić się z nami, aby mógł skosztować cierpienia i śmierci, aby móc pomóc nam. Ale my też, kiedy przechodzimy przez próby, też przechodząc przez próby, możemy pomóc naszym braciom, naszym siostrom. Jakieś 2 lata temu dopadła mnie jakaś pozawałowa konsekwencja, jakieś powikłania pozawałowe. Do dziś lekarze nie wiedzą, co to jest. Jakaś neuropatia pozawałowa, tak różnie to nazywali. Przez 2 miesiące nie mogłem spać. Wszystko mnie gdzieś tam kuło, bolało, ręce mi drętwiały, mięśnie mi drętwiały. Lekarze nie potrafili znaleźć żadnego lekarstwa na to. Ale wiecie, kiedy tak leżałem w bólu, mogłem wtedy myśleć o ludziach, którzy są w bólu. Bo może dotychczas, ja za mało o nich myślałem, może dotychczas za mało modliłem się o nich. Może za bardzo o sobie tylko myślałem. Bóg musiał mnie tym dotknąć, abym ja w końcu może o innych też myślał i modlił się o innych i potrafił zrozumieć ludzi, którzy są w bólu i cierpieniu. I mogłem z wieloma od tamtego czasu ludźmi porozmawiać i tłumaczyć im pewne rzeczy, pomóc im zrozumieć Słowo Boże, pomóc im zrozumieć, jak Bóg prowadzi nas w tych różnych sytuacjach, abyśmy my sami, tym pocieszeniem, których Bóg nas pociesza, mogli też pocieszać innych, Boże Słowo mówi. Dlatego kończąc, już chcę zostawić to wam. Kiedy doświadczacie bólu, cierpienia, choroby, niepowodzenia, to może być ból fizyczny, psychiczny. Spójrzmy, co Biblia, co Słowo Boże ma do powiedzenia na ten temat. Że może to być dlatego, że Bóg po prostu chce coś uporządkować w naszym życiu. Chce, abyśmy coś przeanalizowali w naszym życiu. Abyśmy zatrzymali się w tym biegu. Często łóżko szpitalne zatrzymuje nas. A może Bóg chce, abyśmy bardziej nauczyli się polegać na Nim, na Jego mocy, a nie na sobie. A może Bóg chce, abyśmy w tym bólu, w tym cierpieniu mogli rozkrzewiać Ewangelię. Bo wiecie, ja nigdy bym się w szpitalu na własne życzenie nie znalazł. Ale tam są ludzie, którzy potrzebują też Ewangelii. I są ludzie, którzy są przewlekle chorzy. I ktoś musi im powiedzieć Ewangelii. I czasami my tam znajdujemy się w szpitalu. A tam nie biorą na własne życzenie. Tam biorą wtedy, kiedy jesteś chory, naprawdę. A może dlatego, że masz usiąść przy kimś, przy osobie, która jest chora, która doświadcza cierpienia. I stać się jego przyjacielem, jego bratem, jego siostrą. Współczuć mu, pocieszyć go, wytłumaczyć mu coś, pomodlić się o niego. Bo ty wiesz, przez co ty sam przeszedłeś. Oczywiście jest jeszcze sfera cierpienia, która jest jakby konsekwencją naszej głupoty. Jest. Gdy prowadzimy nieuczciwe życie, czasami do więzienia musimy iść, gdy prowadzimy nieprzykładne życie, ale i w takich sytuacjach Bóg jest pełen łaski i miłości. Popatrzcie na życie Samsona, kiedy ten człowiek złamał wszystkie reguły, jakie tylko mógł złamać, czystości, nazyretu, zakochiwał się w niemalże każdej kobiecie, którą widział, gdy szedł I co go spotkało? Znalazł się. Znalazł się w więzieniu, wyłupiono mu oczy, przycumowano go do jakiegoś przyrządu rolniczego i musiał mleć. Gdzie jego powołanie? Gdzie jego Bóg? Śmiali się z niego, naigrywali się z niego. Stracił wzrok, stracił wolność, stracił służbę, stracił wszystko, co tylko można było stracić. Stracił Samson. Ale przyszedł moment, kiedy zawołał do Boga. Jest powiedziane, i zawołał do Boga: Panie, jeszcze ten jeden raz, wspomóż mnie. I Pan Bóg posłuchał modlitwy tego desperata. Wiecie, na młodzieżowym, teraz spotkaniu młodzieżowym rozważaliśmy życie Abrahama. Abraham miał 75 lat. 75 lat przeżył w tym bezbożnym kraju, jako bezbożny człowiek. Ale przyszedł Bóg i wezwał go i powiedział: wyjdź z tej ziemi, idź do kraju, do ziemi, którą ci wskażę. Może jesteś w takim miejscu, gdzie może myślisz, że już mi nic nie pomoże, już tyle nagrzeszyłem, już tyle zmarnowałem rzeczy, już tyle dobrych okazji zmarnowałem. Chcę ci powiedzieć, że gdy zawołasz do Boga, Bóg ma dla ciebie jeszcze plan, szansę, służbę i wspaniałe życie z Nim. Niech Pan nas błogosławi. Amen.